Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w bardzo specjalnym odcinku podcastu Gier Online. Mamy dzisiaj bardzo miłych gości. Odwiedziło nas 1/3 pracowników studia Eremite Games, Łukasz Korzanowski i Michał Ogłodziński.
Cześć, miło nam tutaj być z wami.
Cześć, cześć.
Tak, jesteście twórcami polskiej gry strategicznej, która wyszła bodaj 8 grudnia, wyszła z wczesnego dostępu i można już ją dostać w całości, w wersji finalnej, powiedzmy. Powiedzcie tak krótko w ogóle, czym jest wasza gra? Jak wy jako twórcy byście określili Against the Storm? Czym jest Against the Storm?
Michał, to jest twoje dziecko, więc
okej, okej. To jest trudne pytanie, ale Against the Storm jest połączeniem City Buildera i Roguelike'a. Czy właściwie City Buildera i Roguelite'a. Zależy jak to... jakie definicje lubi, ale jest to gra, w której budujesz miasta i budujesz je wiele razy i za każdym razem trochę inaczej w służbie królowej, starając się wytrzymać warunki pogodowe i przetrwać razem ze swoimi mieszkańcami.
Okay. Bardzo specyficznymi mieszkańcami, jeśli mogę dodać, bobry, jaszczury, to ludzie, prawda. Harpie, lisy, niedługo być może coś jeszcze, kto wie.
Czyli jakby gra wychodzi 8 grudnia, ale to nie jest koniec waszych prac nad tą grą, tak? Że gdzieś tam planujecie jakieś dodatkowe aktualizacje, nowy content, tak, może tak. Nowe rasy, tak?
Ciężko nam się rozstać z tą grą i na pewno jeszcze będziemy kontynuowali pracę. Tak w sumie nawet dzisiaj, jeszcze przed rozmową tutaj gadaliśmy sobie trochę o planach na przyszłość. No i mamy pomysły na kolejne darmowe aktualizacje. To już mogę zapowiedzieć, że coś jeszcze będzie, coś fajnego dodamy. Patrzymy na zgłoszenia graczy, na to, jakie są opinie po tej premierze 1.0. Jakie są zapotrzebowania nowych graczy, dla których to jest pierwsza styczność z naszą grą, więc na pewno coś jeszcze fajnego będzie, no i myślimy o tym DLC. Jest fajnie byłoby dodać jeszcze jedną rasę przynajmniej. Mamy taką jedną wymarzoną, którą byśmy chcieli. Gracze chyba też jej bardzo oczekują. Już staram się bardzo, bardzo zawęzić do specyficznej rasy.
Ale nie powiesz nam dzisiaj, nie?
Bo może są zieloni i lubią wodę, ale...
Kto wie,
A ja mam inne pytanie. Jak się czujecie jako twórcy jednej z najlepiej ocenianych polskich gier ostatnich lat w zasadzie? Ja przypomnę, że na Gry Online daliśmy waszej grze 9,5, więc to była chyba jedna z najwyższych not w ogóle zeszłorocznych, a zeszły rok był bardzo mocny, jeśli chodzi o gry wideo. Więc jak się czujecie? Jesteście 6-osobowym studiem z Wrocławia. Od wielu lat pracowaliście nad swoją grą, o czym jeszcze mam nadzieję porozmawiamy. I wychodzi ona i zbiera świetne recenzje, zarówno od graczy, jak i od recenzentów. I jak wy się w tym czujecie?
Teraz to się czuję zestresowany, jak to powiedziałeś. I tak, no jakby zawsze ta świadomość, że faktycznie nasza gra jest bardzo wysoko oceniana. To jest surrealistyczne uczucie.
Tak, to jest to słowo.
Bardzo ciężko je opisać. Jesteśmy na pewno bardzo pozytywnie zaskoczeni, szczęśliwi, no bo jednak udana premiera to też lżej od razu na sercu, na duszy. Przyjemnie jest pracować nad grą, która się ludziom podoba, więc jesteśmy bardzo zadowoleni, że dalej możemy z taką radością tworzyć tę grę, ale też jednocześnie jest to bardzo przytłaczające momentami uczucie.
Zdecydowanie jest ten element jakby oczekiwań. Oczekiwań tego, co będziemy robić dalej. Każdy content, który dochodzi do gry, musi trochę spełniać te oczekiwania. Poprzeczka jest zawieszona wysoko, ale z drugiej strony jest to też bardzo gratyfikujące. Jakby jesteśmy super wdzięczni naszemu community i graczom, że pomogli nam zbudować taką grę.
Tak.
No właśnie, bo jak mówimy o zbudowaniu gry, to taka rzecz, która mnie zawsze ciekawi, jak wyglądają same początki projektowania takiej gry, jaką zrobiliście. Czyli takiej gry, która jest dosyć oryginalna, bo łączy w sobie właśnie zarówno dwa takie, powiedzmy, gatunki, bardziej już mające dłuższą historię, ale jednak i to budowanie, powiedzmy, tych wiosek i ten element zagrożenia, czy to zagrożenia ze strony lasu, który potrafi być dla nas, jakby nie zbyt zadowolony za bardzo z tego, że go wycinamy i całej tej klimatu, który raz na jakiś czas prowadzi do katastrofy. I jak w ogóle się zaczyna? Czy na przykład tworzyliście, nie wiem, jakieś prototypy, a jeśli tak, czy nie wiem, czy to były nawet planszowe prototypy, czy graliście w swoją grę na samym początku, na jakichś formach planszowych? Jak to w ogóle wygląda?
Tak jak w każdym studiu indie, zaczyna się od pomysłu stworzenia gry RPG, a najlepiej MMORPG.
Dokładnie.
Okay. U nas nie było tego MMO, ale zaczęło się od pomysłu na stworzenie gry RPG. Tutaj Michał może już więcej dopowiedzieć.
Dokładnie. Dość szybko zdaliśmy sobie sprawę, że 6 osób, pierwsza gra na peceta, to nie jest najlepszy pomysł i nie zajdziemy daleko. Jakby scope tej gry zupełnie nas przerósł, Na szczęście to zajęło nam ze 2 miesiące. No i byliśmy na takim rozdrożu, że szukamy jakiegoś pomysłu na kolejny projekt. No i jest trochę tak, że ta gra powstała z potrzeby. Potrzeby, którą wielu ludzi ma, jak się okazało, i my też mieliśmy, czyli lubimy grać w City Buildery, ale najbardziej bawi nas pierwsze 2-3 godziny. Bo potem zaczynamy się trochę nudzić, nie jesteśmy aż tacy dobrzy w dekorowaniu tego miasta, w optymalizacji, za to lubimy bardzo ten pierwszy etap, kiedy są wyzwania, kiedy są, musimy przezwyciężyć jakieś trudności i przetrwać po prostu, tak naprawdę to jest to słowo.
Kiedy też już masz nieco większą wiedzę na temat mechanik w tej grze i zastanawiasz się, okej, to tym razem zrobię to trochę inaczej, spróbuję czegoś innego.
Tak, więc jakby korem od pierwszego dnia jest City Builder, którego grasz wiele razy i za każdym razem inaczej. Jakby City Builder, z którego wycinamy tą pierwszą część i robimy grę tylko i wyłącznie o tym. No i kiedy mieliśmy taki core, to właściwie od razu stało się oczywiste, że dodanie tam elementów roguelike'owych, bo my to tak nazywamy, jak dla nas roguelite to znaczy to samo, co z elementami roguelike, czy tak jak z elementami RPG. W strzelance mogą być elementy RPG, w grze wyścigowej mogą być elementy RPG, potrafię sobie to wyobrazić. Tak samo rozłożyliśmy na części roguelike'a i mówimy, okej, to będzie City Builder z elementami roguelike'a. Weźmiemy eksplorację, weźmiemy różnorodność rozgrywki, weźmiemy permadeath, weźmiemy te elementy, które sprawiają, że ta gra ma emocje roguelike'a, ale akcje będziemy wykonywać City Builderowe. I w sumie pierwszego dnia, w momencie, kiedy spisaliśmy pierwszy dokument, to ta gra miała już być o tym. Więc tak zupełnie szczerze, to nasz pierwszy prototyp tej gry polegał na tym, że zbudowaliśmy bardzo prostego City Buildera. Usiedliśmy, tak mniej więcej zajęło to 3 miesiące, usiedliśmy i okej, okay, jak wstrzyknąć teraz tutaj te wszystkie elementy, które chcemy mieć? I zaczęliśmy powoli dodawać las, eksploracje, różne gatunki, perki. I z czasem, z każdym miesiącem jakby ta gra coraz bardziej przybierała, jakby te coraz bardziej zaczynała łączyć te dwa elementy.
Nabierała charakteru.
Tak.
Okej, bo właśnie chciałem spytać, jak bardzo różniła się gra we wczesnym projekcie od tego, co ostatecznie zrobiliście, ale z tego, co rozumiem, to mieliście jednak bardzo konkretny pomysł, więc to nie jest tak, że na przykład błądziliście między różnymi rozwiązaniami i gdzieś tam po drodze właśnie coś kliknęło na przykład. O, to jest super, tylko jakbyś mieliście taki pomysł i go rozbudowaliście już bardzo konkretnie.
Chyba w tym jednym wypadku można tak powiedzieć, że jakby core samej rozgrywki, jego pomysł był od pierwszego dnia, natomiast dojście do tego, jak zrobić te rzeczy, ponieważ sam pomysł jest, powiedzmy, że dość prosty, zajmuje jeden wieczór. Natomiast jak to zrobić, jak połączyć te dwie żanry, które nie pasują do siebie tak naprawdę, jakby ludzi mówi, że łączymy oliwę z wodą, to zajęło więcej czasu. Tam były te iteracje, tam były prototypy, tam były ślepe zaułki, tam było dużo powtarzania, ale chyba ostatecznie się udało.
No, sądząc po reakcjach graczy, sądząc po reakcjach redaktorów, którzy grają u nas, bo mamy kilka osób, którym gra się bardzo spodobała, naszego recenzenta, to tak. A dobra, grę wypuściliście na początku we wczesnym dostępie i ona w tym wczesnym dostępie się powoli rozwijała. Jak duży wpływ na rozwój gry miała społeczność, która się wokół tej gry zbudowała? Jak w ogóle wygląda taka relacja gracze i powiedzmy niezależna gra, która powstaje właśnie w niewielkim studiu. Czy macie na przykład kogoś, kto siedzi i analizuje, wrzucacie to w jakieś Excele, te różne opinie, czy raczej sami je czytacie, nie wiem, wysyłacie, odpowiadacie na maile, wysyłają do was maile na przykład gracze? Jak to wygląda?
O, to brzmi jak temat dla mnie, jak moja codzienność. Odpisywanie na maile, odpisywanie graczom. To od samego początku było dla nas bardzo istotne, żeby być blisko z community, żeby słuchać ich feedbacku, żeby ten feedback, tak jak mówisz, analizować, bo ten feedback trzeba między sobą przeanalizować. Jakby często gracze proszą o coś, ale tak naprawdę jakby wynika to z konkretnej potrzeby i jakby znalezienie odpowiedzi na tą potrzebę, może być kilka sposobów, jak na tę potrzebę odpowiedzieć. Więc też ten feedback trzeba dobrze przeanalizować. Więc siedzimy, czytamy wszystko, dosłownie wszystko. Czasem ciężko w to uwierzyć, ale jakby tak sobie postanowiliśmy. Będziemy czytać każdą dyskusję na Steamie, każdy wątek na Discordzie, Reddicie. Jeszcze jesteśmy w stanie to osiągnąć. Czasem były, powiedzmy, momenty zastoju przy okazji premiery, oczywiście tego to było ciężej, ale gdzieś tam staramy się to czytać, żeby zrozumieć, jakie są aktualne potrzeby community, co chcieliby, w jaką stronę chcieliby, żebyśmy poszli z tą grą. Więc community, nasi gracze mieli bardzo, bardzo duży wpływ na grę, tylko tak jak też sobie trochę już gadaliśmy, wysokopoziomowo całość władzy nad tym projektem pozostała w naszych rękach. To znaczy...
Czyli jest jakby taki core i jest to dookoła. I ten core, czyli czym jest ta gra, jakie są jej cele, jakie są jej filary, tutaj jakby praktycznie przyjmowaliśmy feedbacku, ponieważ zwłaszcza na początku, kiedy ta gra jeszcze nie jest taka doszlifowana, kiedy ona nie jest taka przyjemna, kiedy jeszcze nie jest w pełni swojego potencjału, dostawaliśmy dużo feedbacku i myślę, że dużo deweloperów, którzy próbują czegoś nowego, dostają feedbacku. To jest bardzo fajne, ale spróbujcie to uspokoić. Może wyrzućcie te elementy rozlejkowe, pobudujmy sobie miasta, no bo gracze to znają. Gracze jakby chcą takie gry jak nam, ta tylko troszkę nowszej.
Dokładnie.
I w momencie, kiedy ona jeszcze nie jest dojrzała, trzeba być bardzo ostrożnym moim zdaniem i próbować jednak utrzymać ten core. Jeżeli są jakieś oznaki, że to może być ciekawe, że to się będzie graczom podobać. Natomiast naokoło jest to cała warstwa UX-u, contentu, mechanik, które no, nie są w tym korze i tam bardzo, bardzo dużo, bardzo duży wpływ miało community.
Tak, my sobie liczyliśmy zawsze, z każdym update'em dawaliśmy graczom znać, ok, ten i ten konkretny feature jest zainspirowany bezpośrednio przez sugestie community i gdzieś tak, nie pamiętam dokładnie tych liczb, ale mówimy coś w okolicy 60% wszystkich rzeczy, wszystkich zmian, które dodaliśmy do gry, które się zmieniły w naszej grze, to było właśnie zainspirowane przez community. No i tak jak Michał mówi, były to głównie jakieś UX-owe feature'ki, rzeczy, które ułatwiają grę, sprawiają, że jest przyjemniejsza, że łatwiej się ją kontroluje. Też jedną z takich większych rzeczy, jakie dodaliśmy zainspirowani przez właśnie community, to pozwoliliśmy graczom wybrać rasy, jakie dodamy do gry. To znaczy zaczynaliśmy z ludźmi, jaszczurami, bobrami. No i jedną z pierwszych rzeczy, które zrobiliśmy w trakcie Early Accessu, to pozwoliliśmy graczom, którzy wejdą do gry, zagłosować na kolejną rasę. My wybraliśmy sobie dwa gatunki, które uznaliśmy, ok, one będą pasowały do tego świata, jesteśmy w stanie coś fajnego mechanicznie nimi ugrać. No i pozwoliliśmy graczom sobie wybrać, ok, czy wolą, wtedy to było harpie, czy numbaty. No i wygrały harpie i to, potem powtórzyliśmy to z lisami. Też również daliśmy graczom do wyboru. Popełniliśmy mały błąd, bo tym razem pozwoliliśmy graczom zagłosować na 3 gatunki i jakby to jest... Dobrze wiedzieliśmy, że to może się źle skończyć, bo kiedy dajesz tylko 2 wybory, to zawsze jedna opcja przeważy nad drugą.
No tak. Większość jest zadowolona.
W przypadku 3 jest szansa, że większość będzie niezadowolona. No tutaj akurat nam, nie pamiętam dlaczego tak było, chyba za bardzo nam się spodobały
tak,
koncepty Damiana.
Się spodobały.
Nie potrafiliśmy sami wewnątrz studia wybrać, które byśmy chcieli zobaczyć w grze, więc pozwoliliśmy graczom. No było dużo bardzo gorących dyskusji w tym czasie, kiedy trwało głosowanie. Ale tak, no, jesteśmy bardzo otwarci na feedback graczy, chętnie go słuchamy. Mamy też korzystamy z różnego rodzaju narzędzi, na przykład Upvoting, taka strona, na której gracze mogą wrzucać swoje sugestie, głosować na inne. Tak jak już kiedyś gdzieś wspominałem, ja ten pomysł podpatrzyłem od Timberborna, ale słyszałem, że Timberborn podpatrzył od Riftbreakera, także wszystko zostaje w polskiej rodzinie.
Tak, to fakt. To fakt. Właśnie tak na marginesie, bo wspomniałeś o Timberbornie. Jak w ogóle patrzycie, czy gracie w polskie gry strategiczne podobne do waszych, albo może niekoniecznie tak mocno roguelike'owe, ale jednak podobne. Właśnie mamy Timberborna, jest Frostpunk, jakby tego jest całkiem sporo i gracie w nie?
Tak, to znaczy na tyle, ile twórcy gier mogą sobie pozwolić na granie w inne gry, bo to jest odwieczny problem. Ale tak, gramy. Może nie aż tyle, ile byśmy chcieli, natomiast Timberborn bardzo... Ostatnio wprowadzili nową aktualizację ze złą wodą i tak. Ja jestem zawsze pod wrażeniem ich dekoracji, tego co boberki robią sobie w wolnym czasie. Mają spa, mają treningi fitness, chodzą sobie na skydiving. Jestem zawsze pod ogromnym wrażeniem kreatywności osób, które odpowiadają właśnie za te aktywności bobrów w Timberborn. Więc tak, gramy. Podobają nam się Frostpunk również, zupełnie innego rodzaju experience. Natomiast obie te gry mają, powiedzmy, elementy wspólne z naszą, czyli bobry. To też zaraz moglibyśmy pogadać o tym, jak to się stało w ogóle, że powstały 2 city buildery o bobrach w Polsce.
Tak, to jest już
bardzo
ciekawe.
W tym samym czasie.
Bardzo ciekawe.
No i też mamy ten wielki piec, jak we Frostpunku. Natomiast nie inspirowaliśmy się aż tak mocno Frostpunkiem, tworząc Against the Storm przez długi czas. tak naprawdę wiele osób w zespole dopiero gdzieś tam mocniej ograło Frostpunka już w trakcie produkcji, a nie na początkowym etapie. A jeśli chodzi o Bobry, ja kiedyś próbowałem to prześledzić, jak to się stało, jak to jest możliwe, że dwie takie same gry, znaczy takie same, one są mechanicznie bardzo różne.
Zupełnie inne, tak.
Natomiast ten bardzo podobny motyw.
Tak.
No i wyszło na to, że mniej więcej w tym samym czasie je ogłaszaliśmy, te gry, my i Mechanistry, kiedy Timberborn się ogłosił pierwszy, ale my już wtedy mieliśmy grę z bobrami i już te bobry istniały w świecie rainpunkowym i było to bardzo duże zaskoczenie, kiedy w pewnym momencie ktoś nas pomylił z inną grą. Powiedział, myślałem, że to Timberborn. My wchodzimy, patrzymy, wow. Jest drugi City Builder
dokładnie.
Bobrami w Polsce robiony i miałeś takie, wow. Ale to było też początek bardzo fajnej przyjaźni, tak myślę. Poznaliśmy
to
dużo
prawda.
Osób z Mechanistry. Pozdrawiam Michała. Więc jest nam bardzo, bardzo, bardzo fajnie się to, fajnie nam to wyszło. Wspieramy się w social mediach, udostępniamy nawzajem, na eventach się widujemy. Nie ma żadnej tutaj konkurencji między nami tak naprawdę. Też często tak ludzie się zastanawiali, czy my ze sobą konkurujemy. No nie bardzo. Raczej się wspieramy, więc to jest miłe i fajne.
Cześć, mały przerywnik. Jak co roku redakcje gryonline.pl i TV Gry dołączają do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w tym roku zbiera pieniądze na leczenie płuc u dzieci i dorosłych. W tym roku mamy dla was mnóstwo wersji kolekcjonerskich gier, wiele gadżetów z gier, a po pełną listę zapraszam do linku w opisie tego filmu. Powodzenia w licytacjach. Możecie też wylicytować LSR-a, który przyjedzie do was i wysprząta wam łazienkę.
Nie. Nasza gra jest taka troszkę depresyjna, to znaczy pada deszcz, jest zagrożenie wieczne. I zauważyliśmy, jak się czasem zastanawiamy i śmiejemy w redakcji, że tak jakby depresja była takim polskim produktem eksportowym, że jest Frostpunk,
w Polsce,
is War of Mine, dokładnie. Skąd to się bierze, że polskie gry są często takie smutne?
Nie, chyba jest tak, że mimo wszystko tworzy się to, co się widzi naokoło siebie. A tak zupełnie poważnie to może rzeczywiście coś w tym jest, tej słowiańskiej duszy, która trochę inaczej patrzy na świat.
Ja mam takie wrażenie, że w ogóle polscy gracze, my lubimy gry poważne, lubimy gry troszkę mroczne, lubimy właśnie Gothica, a niekoniecznie Mario, tak? Nie wesoły, kolorowy Mario skaczący po grzybach, tylko raczej jakieś Kolonia Karna i
no tak.
Prawda, jakiś taki ciężki świat, który cię wita w ogóle ciosem w twarz. Więc jakby taki jest gust polskiego gracza, więc może też siłą rzeczy przekłada się to na... W końcu też jesteście graczami, też pewnie zaczęliście swoją przygodę z grami od odpalenia czegoś, tak?
Dosłownie na wycieraczce pod naszym biurem jest napisane Witamy w Kolonii. Także ten
dokładnie
bardzo
taka
trafiłeś.
Pięść. Tak. Ale to chyba wynika z tego po prostu, że my jako społeczeństwo i też jako gracze w latach 90., wczesnych 2000. nie mieliśmy dostępu do konsol. Jakby mało kto grał na Nintendo w Mario.
No
natomiast dziś pojawiały się pecety. No i siłą rzeczy to były jeszcze znacznie bardziej lokalne rynki, więc byliśmy głównie pod wpływem jakby producentów gier z Niemiec, którzy mają bardzo charakterystyczny, powiedzmy, gust.
Tak.
ale też takich polskich, jakby wyrastaliśmy na Postalu, na Painkillerze, takich raczej dark, bardziej, jakby gry pecetowe zawsze były troszeczkę bardziej... Miał taki swój klimat w latach 90. i wczesnych 2000. No i chyba po prostu jest tak, że tworzymy to, na czym wyrośliśmy. To wydaje mi się, że to jest całkiem naturalne.
No, dużo graliśmy w Diablo, w
dokładnie.
Warcrafta.
Tak,
także
tak.
Nawet Warcraft, który podobnie jak nasza gra ma trochę taką, może nie cukierkową, ale taką przyjemną dla oka grafikę. Mimo wszystko poruszamy też dosyć ciężkie tematy.
A właśnie, Warcraft, bo w redakcji właśnie mówili, na przykład Maciek, który dużo grał, mówi, jaka ta gra jest Warcraftowa, czy jeżeli chodzi o same wizualia, bo o budynki, głównie o budynki, jakby czy to jest jedna z takich jakichś waszych wzorów, który ktoś rzeczywiście myślał o tym w ten sposób, czy to powstaje raczej nieświadomie na przykład i dopiero na sam koniec orientujecie się, że skąd były te inspiracje?
Nie,
jak to w ogóle wygląda?
Za każdym razem, jak ktoś mówi, że ta gra wygląda Warcraftowo, to Damian, nasz grafik, się tam uśmiecha i jest bardzo szczęśliwy. Na pewno my wszyscy wyrastaliśmy na młodym, na wczesnym Blizzardzie, tak to nazwijmy, i bardzo jesteśmy zainspirowani grami, ale Damian szczególnie, jakby z tego co wiem, to on swoją karierę, jeżeli można tak nazwać, w game devie zaczynał od tego, że podmieniał sprite w Warcraftie na swoje i cieszył się, że może tworzyć grafiki do tego. Więc...
Dodajmy też bardzo istotną rzecz, że jego zaczynał karierę jako artysta. Największe hity to były kucyki przerobione na postaci z Warcrafta. Tak, Damian?
Tak, wyszło
teraz
się do
wszyscy wiedzą. Okay.
Także to jest absolutnie przemyślana i intencjonalna decyzja.
Po prostu czuliśmy się w tym mocni. To jest też nasz klimat i...
Po prostu jest też ciekawe, jakby to, że zdecydowanie dużo graczy przyciągnęło. Bo to jest takie połączenie trochę znanego i nieznanego. Zawsze chcemy wymieszać te elementy ze sobą. I ten styl graficzny jest znany, ale jednocześnie nie jest wyeksploatowany. Gry ostatniego czasu jednak poszły trochę inne style. Pewnie za kilka lat znowu wróci.
I też jest ponadczasowy. On się nie starzeje tak łatwo, jak inne gry realistyczne. No Warcraft do dzisiaj wygląda przecudownie. On jest dalej na screenach, wygląda świeżo i fajnie. I coś, co chciałoby się grać, więc to nam też pomogło.
Dobra, a wcześniej padło takie słowo Rainpunk. Odnosi się ono między innymi do tego, że w waszej grze, co jest dosyć nietypowe, bardzo oryginalne, deszcz jest paliwem. Można go wykorzystywać w produkcji różnych zasobów, nawet należy. I w ogóle skąd po pierwsze pomysł na to, żeby deszcz był paliwem? To jest dosyć oryginalny pomysł. Są takie specjalne kolektory. Tak, łapiemy ten deszcz, czy możemy go... Tak. Są w ogóle trzy typy deszczu, w zależności, chyba trzy, dobrze mówię? Czy dwa?
Nie, dobrze mówisz, trzy typy deszczu.
Trzy typy deszczu, które można w zależności od tego, który jest... pora, powiedzmy,
dokładnie.
To możemy wykorzystywać w różnych liniach produkcyjnych i tak dalej. Więc skąd ten pomysł?
To jest dłuższa historia, ale ten pomysł jest starszy niż Against the Storm jako całość, ponieważ w tych klimatach, w tym świecie chcieliśmy tworzyć RPG-a początkowo i chcieliśmy do tego podejść tak, że najpierw stworzymy sobie świat, a potem w nim zlokalizujemy RPG-a, co jest w sumie rozsądnym podejściem. I jeżeli chodzi o budowanie światów, to jeden z takich największych autorytetów, przynajmniej dla mnie, jest Brandon Sanderson, który ma bardzo konkretne podejście do robienia tego. On bierze sobie, powiedzmy, nasz świat, zmienia w nim jedną rzecz tylko, ale jakąś bardzo podstawową zasadę. To myślę, że dobry przykład jest, wyobraźmy sobie, że mamy Ziemię, ale pokrywa, w sensie, Ziemia jest troszeczkę mniej stabilna i często dochodzi do trzęsień Ziemi. I teraz wychodząc z tej jednej zmiany, zastanawiamy się, jakie konsekwencje to przyniesie dla świata. Czyli okej, jeżeli co chwilę jest trzęsienie ziemi, to ludzie chyba trochę inaczej budują. Nie ma wysokich budynków, nie ma też chyba murów, bo by się łamały, rozsypywały. Jak nie ma murów, to czy byłyby miasta? Jakby nasza cywilizacja wyglądała bez miast? Jakby wyewoluowały ptaki, gdyby ciągle z gniazda wypadały te jajka? Jakby wyglądały drzewa i jakby z jednej bardzo podstawowej rzeczy można stworzyć cały, jeżeli jest się jakby dostatecznie konsekwentnym, to można stworzyć bardzo ciekawy i unikalny świat z mnóstwem rzeczy, które logicznie wychodzą z tej jednej zmiany. My nie jesteśmy aż tak konsekwentni jak pan Sanderson, ale naszym pomysłem, jak tak podeszliśmy do tworzenia świata, było okej, mamy świat, w którym ciągle pada deszcz, ten deszcz jest skażony, ale jest też jakby, można napędzać nim mechanizmy. I na przykład wyobrażaliśmy sobie, okej, czyli w takim świecie na pewno byłoby tak, że są ludzie, którzy mają dostęp do wody, która jest czysta i można ją pić, ale ci biedniejsi ludzie muszą pić tą skażoną wodę i przez to chorują na przykład. I nie byliśmy w tym aż tak konsekwentni, jak moglibyśmy być, ale stwierdziliśmy, że bardzo nam się spodobała koncepcja takiego świata i w nim osadziliśmy Against the Storm. Potem okazało się, że w sumie nazwa Rainpunk całkiem do tego pasuje, ale paradoksalnie nie wyszło to wcale z Rainpunku czy Frostpunka.
No ale właśnie to też jest taki element charakterystyczny dla polskich gier, że mamy i Frostpunka, i mamy Cyberpunka, i mamy Rainpunka. Tak?
No, też Timberborn ma Woodpunk.
Woodpunk,
to
tak,
prawda.
Więc jakby zrobiło się to teraz modne, ale jesteście twórcami jednego z tych zlepków, powiedzmy. Więc fajnie pewnie się czuć, tak?
No tak jak Michał mniej więcej mówił. To wyszło z tego jednego pomysłu. Tych pomysłów było oczywiście więcej. Tam zespół się zastanawiał nad wieloma różnymi pomysłami. Ten faktycznie gdzieś tam przedstawiał największy potencjał, bo zadawał ciekawe pytania. Tak jak Michał mówił, okej, to jak będzie wyglądała architektura, moda. I też od razu wpadały pomysły na ciekawe mechaniki. To wszystko tak jakoś pasowało, wydawało się spójne i ten pomysł poszedł do przodu. I myślę, że finalnie ludziom też się podoba. Przez długi czas, na samym początku właśnie, w tym etapie, kiedy dostajemy dużo, kiedy gra jest na bardzo początkowym etapie, dostawaliśmy dużo feedbacku, że a może tego deszczu jednak by tam nie było. Tylko, że no już tutaj mechaniki, systemy, architektura właśnie, to jak wyglądają budynki, mają dużo rynien, jest dużo właśnie kolektorów na tę wodę. To wszystko powstało, wynikło z tego deszczu i raczej on już na zawsze będzie w tym świecie naszej gry.
To jest ciekawe, bardzo martwiliśmy się o to, czy graczom będzie przeszkadzać to, że ciągle, raz, że na ekranie ciągle pada deszcz, ale też w słuchawkach ciągle pada deszcz. I byliśmy bardzo zaskoczeni, że ani jedno, ani drugie nie przeszkadza jakby szerszej publiczności. Nawet dużo ludzi zwraca uwagę, że jest to takie bardzo kojące, jakby to tworzy taki bardzo ciekawy kontrast, że z jednej strony gra ma taką powolną, spokojną, kojącą atmosferę, a z drugiej strony potrafi gdzieś tam dać w kość.
Dlatego te filmiki na YouTubie, ten Hour Compilation of Rain Sounds są tak to popularne. Prawda. No bo to faktycznie pozwala się skupić jakoś tak. Ja też do pracy używam często takich dźwięków.
Czyli lubicie deszcz po prostu.
Taki ambient, no.
No tak, ale to fakt. Ambientu dużo jest bardzo też modnego dzisiaj i faktycznie gra wysyła takie vibe, tak jak mówicie. Ma taką spokojną, kojącą, może to takie paradoksalne, bo to jest świat trudny, świat, gdzie trzeba walczyć o przetrwanie, więc paradoks jest taki, że jakby gra się troszkę tak, takie to jest bardzo spokojne doświadczenie, to jest fajne. A jak było na przykład w trakcie produkcji gry, czy były takie rzeczy, z którymi sobie nie mogliście poradzić, albo jakieś pomysły, które musieliście odrzucić, bo się okazały, nie wiem, zbyt trudne do zaadaptowania, jakieś tego typu rzeczy?
No, na pewno gdzieś tam w środku jest, w samym centrum gry jest jeden bardzo podstawowy problem projektowy, którego nigdy ostatecznie nie pokonaliśmy, a super byłoby to zrobić, może nie wiem, ktoś kiedyś będzie robił podobną grę, to zrobi, czyli z jednej strony to jest City Builder i gra ci mówi, okej, tutaj będziesz budować ładne miasto, tutaj będziesz budować rzeczy, które ci się podobają i które wyglądają dobrze, ale z drugiej strony mówi ci też, pospiesz się, zrób to dobrze, nie ma czasu.
Zrób to optymalnie.
Zrób to optymalnie, dokładnie. I optymalnie i ładnie stoją ze sobą w konflikcie otwartym.
Tak.
I nigdy nie udało nam się zrobić tego w taki sposób, żeby ładnie było jednocześnie optymalnie, żeby optymalnie było ładnie, żeby gra nagradzała cię za to, że budujesz coś ładnego. Po części wynika to z tego, że ładne, piękne, dobrze zbudowane jest subiektywne, a gra musiałaby to oceniać obiektywnie, ale wydaje mi się, że da się to jakoś osiągnąć, tylko nigdy jakby nie poradziliśmy sobie z tym. Mieliśmy jakieś pomysły, ale zawsze wyglądało to na tak dużą rewolucję, że nie podjęliśmy się tego.
Tak, no mieliśmy też kilka innych wyzwań, z którymi udało nam się poradzić, na szczęście. Chociażby słynny update, aktualizacja, w której zmieniliśmy UI. Bardzo dużo nas to nauczyło. To znaczy, mieliśmy kiedyś takie nawet wewnętrzne żarty, że nie ma tygodnia, w którym Damian nie zmieniłby całego UI w grze. Faktycznie było tak, że bardzo dużo z tym eksperymentowaliśmy i pewnego razu poszliśmy o krok za daleko, albo o krok w złą stronę, lepiej powiedzieć. Bo jedną z potrzeb, jakby z sugestii graczy było to, żeby ten UI zrobić bardziej czytelny.
I uporządkować.
I my może trochę źle do tego podeszliśmy, bo faktycznie uprościliśmy go w pewnym sensie wizualnie. No i oberwało nam się za to, bo faktycznie poucinaliśmy dużo takich ornamentów na UI-u, które jak później się dowiedzieliśmy, bardzo się graczom podobały. I oni jakby trochę nie zrozumieliśmy potrzeby, albo poszliśmy w trochę w złym kierunku. Finalnie cofnęliśmy tę aktualizację, to znaczy zaproponowaliśmy nowy UI, kolejny, ósmy już chyba, w którym zachowaliśmy te ornamenty, a jednocześnie staraliśmy się to, do czego dążyliśmy, czyli żeby to było bardziej poukładane i czytelne. No i finalnie graczom się to spodobało, jakby to była dla nas duża lekcja, żeby zrozumieć to, co graczom się w naszej grze podoba, i to tylko usprawniać. Więc finalnie nasz UI w naszej grze, bo nasza gra się tak naprawdę dzieje na UI-u w większości czasu. Siedzisz w UI budynków, tak. Więc to też musi być ładne, to też musi być przyjemne, klikalne.
Ale wydaje mi się, że to miało sens. To znaczy, jako odbiorca już finalnej wersji, po prostu widziałem to, jak wygodne są te wszystkie interfejsy. Właśnie Maciek, rozmawialiśmy wcześniej, tak? Maciek mówił o tym, że strasznie mu się podoba ten feature, że jak się kliknie na jakiś zasób, to od razu masz możliwość zbudowania budynku, który pozwala wydobywać. I jakby rzeczywiście tych jakby cross takich informacji, które cię informują, bo gra jest dosyć skomplikowana, tak? Są zasoby, te zasoby mają różne poziomy, które nie każdy, powiedzmy, nie każdy jaja może zbierać ten sam budynek, który się zajmuje zbieraniem jaj, dajmy na to, tak? Bo one mogą być zbyt duże, więc trzeba mieć lepszy budynek, i tak dalej, i tak dalej. No i tam są kolejne te linie produkcyjne, bardzo rozbudowane i rzeczywiście dosyć łatwo jest się w tym połapać. To znaczy, jakby rozumiem, że to jest też taki proces po prostu robienia tego cały czas, zbierania feedbacku, czasem popełniania jakichś błędów, cofania się z tych błędów i robienia czegoś znowu, ale efekt w każdym razie jest taki, że rzeczywiście jest to naprawdę zrozumiałe. Oczywiście zrozumiałe w takim sensie, to nie jest taka gra, którą można odpalić i po 2 minutach wiedzieć, o co w niej chodzi, bo to nie jest ten typ gry i tego się przeskoczyć pewnie nie da w takiej grze, ale jednak czytelność jest bardzo duża i to moim zdaniem to bardzo fajnie ostatecznie wyszło, takie mam wrażenie.
Tak, zdecydowanie jest to gra, widzimy sami na streamach. Często streamy z naszej gry są ciche, bo po prostu twórca nie jest w stanie jednocześnie i myśleć dużo nad tym, co trzeba zrobić i rozmawiać, więc często te streamy są takie spokojne, ciche, więc faktycznie masz rację, jest tutaj dużo kminienia.
Z drugiej strony byliśmy w takim momencie, gdzie na targach taki chłopaczek, który miał 6 lat w słuchawkach, ale po środku tłumu był w stanie skończyć pierwszy, drugi tutorial i grę potem wygrać, stwierdziliśmy, okej, to jest ten poziom, który chcieliśmy osiągnąć. Jeżeli na targach 6-latek jest w stanie w to grać, to znaczy, że przy odrobinie wysiłku większość graczy będzie mogła, jeżeli im się to spodoba, będzie mogła przez to przejść. Natomiast gra rzeczywiście jest o tym, że o budowaniu takiego modelu trochę w głowie. Okej, mam te rzeczy, tych nie mam, tu muszę się połączyć z tamtym. I wydaje mi się, że tak naprawdę gdzieś z 1,5 roku temu zaczęliśmy dostawać pierwszy feedback od graczy. Hej, to się robi trochę za skomplikowane. To jest troszeczkę za dużo. Czy moglibyście już przestać dodawać rzeczy? I to był taki moment, w którym sobie zdaliśmy sprawę, że okej, od teraz będzie taki wyścig zbrojeń. My z jednej strony musimy dokładać content, bo chcemy go dodać, gracze na niego czekają, ale z drugiej strony im więcej go dodajemy, tym ta gra się robi bardziej skomplikowana, więc musimy dodawać jakieś feature'y UX-owe, które ułatwiają budowanie tego modelu. Więc za każdym razem jakby równolegle rozbudowywaliśmy grę, żeby stawała się teraz bardziej skomplikowana i dodawaliśmy feature'y, które pozwalały na lepsze go zrozumienie, na pomaganie sobie tak naprawdę.
No właśnie, bo to jest takie wyzwanie, przed którym staje wielu twórców gier, zwłaszcza takich gier usług, że na przykład, nie wiem, ja kiedyś dużo grałem w World of Tanks i po paru latach odpalam grę i atakuje mnie tyle różnych rzeczy, że ja po prostu nie umiem w tą grę grać. Albo w Destiny. Grałem tam ileś, nie wiem, ze 100 godzin, wracam po iluś latach i to jest w ogóle, nie wiem, o co chodzi w tej grze. I tu jakby wy macie troszkę inaczej, ale to jest, rozumiem takie, jak pogodzić właśnie to, żeby z jednej strony zadowolić tych graczy, których macie, którzy spędzają w tej grze 100-200 godzin i którzy chcą czegoś więcej. Chcą kolejnego poziomu skomplikowania, bo oni już na pamięć znają wszystkie jakby ścieżki, wszystkie mechanizmy, widzą nowe miejsce od razu, mają, otwierają się odpowiednie szufladki. Aha, to jest ten typ lasu, więc tu na przykład warto, nie wiem, pójść w kierunku, nie wiem, na przykład mięsa, czy coś tam, bo to jakby będzie miało sens. A z drugiej strony macie tych ludzi, którzy tę grę kupią za pół roku albo za rok i żeby oni się nie przestraszyli tej gry, żeby ją byli w stanie zrozumieć. Ja mam takie wrażenie, że to, co fajnie wyszło, przynajmniej z mojej perspektywy, jest takie, że na początku gra się wydaje bardzo prosta i nie wymaga od nas wiele. To znaczy, tak naprawdę poziom trudności rośnie dopiero, po pierwsze sami możemy go podbić, zwiększając liczbę punktów, bo na tym podstawowym nie trzeba aż tak na pamięć jakoś super kojarzyć całej tej głębi gry. Po prostu można sobie grać i powinno się udać, jak już się złapie podstawę. No ale właśnie rozumiem, że to jest jakby taka metoda pogodzenia jednego z drugim, tak?
Zdecydowanie tam są takie trzy tory, po których gra nawet trochę niewidocznie dokłada trudności. Czyli z jednej strony jest tak, że zaczynasz na niższym poziomie trudności, jest po prostu łatwiej. Z drugiej strony zaczynasz też z bardzo ograniczoną pulą budynków, więc tych rzeczy, które trzeba zapamiętać, jest mniej. Plus też wybraliśmy takie, które są najłatwiejsze, typu okej, jak widzisz młyn, to na pewno robi się w nim mąkę, jak widzisz piekarnię, na pewno się w nim coś się piecze. I łatwiej sobie to w głowie ułożyć niż co robi alchemik. W sumie na pierwszy rzut oka nie wiadomo, chyba jakieś mikstury. I Więc są bardzo ograniczone budynki, które z czasem dopiero będą dochodzić, plus też w oknie jakby upgrade'ów z kolejnymi grami bardzo dużo systemów dochodzi. Typu dochodzą drogi handlowe, dochodzi Rainpunk i to pozwala na to, że jak zaczyna się grę, to jest mało budynków, mało gra od ciebie wymaga i masz też mało możliwości, więc się w tym nie zgubisz. Nawet o feature'ach, nawet to, że trzeba pamiętać, że feature istnieje i jest jakimś elementem mental load, którego trzeba uwzględnić. Więc tak, jakby bardzo, bardzo dużo pracy włożyliśmy w to, żeby ta gra nie przygniatała graczy od początku.
Wspominaliście o tym, że uniwersum waszego świata powstało początkowo do gry RPG, no i właśnie też zwróciliśmy na to uwagę w redakcji, że tło Against the Storm jak na grę strategiczną jest dosyć rozbudowane, że jest dosyć ciekawe, że ma swoje lore, że ma swoją historię, ma jakieś tam postaci. Czy myśleliście o tym, żeby wykorzystać jakiś potencjał tego świata w przyszłości?
To znaczy tak, prawdopodobnie kolejna gra będzie w tym uniwersum. Chcielibyśmy, żeby była. Podoba nam się ten świat, wpakowaliśmy w niego mnóstwo czasu, serca i jesteśmy zadowoleni z tego, jak wygląda. Też podobnie czujemy, że tu jest potencjał, żeby ten świat jeszcze bardziej wyeksplorować. Sami jesteśmy, jara nas to, że możemy może jakieś nowe historie stworzyć w tym świecie, więc chcielibyśmy. I oczywiście, jeśli będzie to spójne z mechanikami, systemami, które sobie wymyślimy do kolejnego projektu, bo jednak jesteśmy przede wszystkim twórcami gier i to chcemy robić dalej, chcemy tworzyć gry. Nie, raczej nie będziemy pisali książek w świecie Against the Storm, nie będziemy tworzyli filmów, animacji, tego raczej nie będzie, choć zobaczymy, może będę pozytywnie zaskoczony i będę oglądał kiedyś na Netflixie Przygody Bobrów, ale nie, będziemy tworzyć gry i zawsze gameplay będzie na pierwszym miejscu, a dopiero później oprawa, więc jeśli się okaże, że będziemy mieli świetny pomysł na kolejną grę, ale już nie w uniwersum Against the Storm, to być może porzucimy ten świat na dłużej, na chwilę, ale wychodzimy z założenia, że raczej to będzie coś Against the Storm.
No, paradoksalnie może być tak, że na przykład będziemy musieli zrobić kolejną grę z pierwszej czy trzeciej osoby, może jakiegoś RPGa, kto wie, i okaże się, że ten deszcz przeszkadza, że to jest nie do grania, że to męczy, boli go,
tak, że to się sprawdza w grze strategicznej, ale już niekoniecznie w RPG-u, tak?
I wtedy szkoda by było trochę ucinać ten świat, szkoda by było go patroszyć tylko po to, żeby go dostosować do nowej gry, więc jakby też nie zamykamy się na to.
A propos świata, bo tak, świat Against the Storm sprowadza się do tego, że mamy jedno duże miasto i z tego miasta wychodzą kolejne wyprawy w celu zbadania, powiedzmy, otoczenia, pozyskania środków i złamania pewnych pieczęci, co może ułatwi życie ludziom na tym świecie. I tam jest taka ciekawa mechanika w tym właściwym mieście. Jest ciotka nasza, czyli jakby my jako bohater mamy ciotkę i możemy odwiedzić nasz dom i ona tam w tym domu jest. I to jest takie zupełnie inna rzecz. Ona zupełnie nie pasuje do tej gry strategicznej, bo to wygląda trochę, ten moment gameplayu wygląda trochę jak visual novela, czyli mamy narysowany portret postaci, z którą możemy rozmawiać, która nam trochę też zdradza jakiś tam, ona jest takim elementem też poradnikowym w teorii, bo tam są, ona może nam po prostu pomóc rozwiązać pewne trudności. Ja akurat nie korzystałem z jej porad, ale parę razy tam byłem i tak odstaje to bardzo. Skąd jak się w ogóle pojawiła ciotka w grze?
Michał dużo grał w Personę i mu się odwiedziało robienie Bildera.
Okay.
Nie, to nie jest takie proste. Bardziej chodzi o to, że kiedy łączymy dwie żanry, łączymy też dwa rodzaje graczy. Jakby przychodzą gracze, jakby na Steamie ktoś obczaja grę i jest tak, że to może być gracz City Builderowy, którego zainteresuje City Builder w tym, i spodobają mu się też elementy roguelike'owe, ale może być odwrotnie. To jest gracz, który super hardkorowy, który uwielbia grać w wszelkiego rodzaju roguelike'i i on wytrzyma, powiedzmy, ten City Builder. Dla niego to też jest ciekawy twist, ale to mogą być potencjalnie dwie bardzo różne grupy ludzi. I czasami tworzymy feature'y w takiej grze, które są tylko dla jednej grupy. Na przykład przy okazji premiery stworzyliśmy specjalny tryb gry, my go nazywamy Queen's Hand Mode, tylko i wyłącznie dla najbardziej hardkorowych graczy, powiedzmy 1% max, którzy wyraźnie dla tej grupy miłośników roguelike'ów, którzy potrzebują takiego ostatecznego wyzwania, czegoś takiego, co zagnie ich i oni się będą cieszyć. Natomiast to zupełnie nie jest feature dla tych graczy city builderowych. I trochę ten dom i ta ciotka jest tą tym samym, tylko po drugiej stronie barykady. To jest feature dla graczy takich korowych city builderów, którzy potrzebują też jakiegoś oddechu, potrzebują takiego miejsca dla siebie, potrzebują troszeczkę chillu, potrzebują też, żeby ktoś ich poprowadził, wytłumaczył, opowiedział coś o tym świecie i żeby mogli mieć jakby taką przerwę pomiędzy jedną stresującą grą, a drugą. Więc od pierwszego momentu, jak robiliśmy ten feature, to wiedzieliśmy, że będzie tak, że duża część graczy powie, ej, to nie jest dla mnie, to ja nawet za tym nie przepadłem specjalnie i to jest totalnie okej. Okay. Jakby są elementy dla tych graczy, są elementy dla tych graczy i zrobiliśmy to całkiem celowo.
To mi tłumaczy coś, o, w ten sposób. To zupełnie nie pasowało. Jakby mam wrażenie, że to jest też trochę ukryte, dlatego o to pytam, bo tak. Tam trudno trafić. To znaczy, każdy tam chyba trafić musi, bo wydaje mi się, że gra cię zmusza do zajrzenia do domu chociaż raz.
Gra pokazuje, że to jest, ale od początku umawialiśmy się, to jest zupełnie opcjonalne. Jeżeli ktoś wchodzi i patrzy, o wow, gadać z ciotką? Nie, ja chcę kolejne miasto i 20 upgrade'ów. Wychodzi, nigdy gra go nie zmusi, żeby tam wrócił. Nie będzie żadnego story, nic nie będzie pchało. Natomiast jeżeli ktoś ma tak, że potrzebuje przerwy, potrzebuje może udekorować swój dom, może dowiedzieć się czegoś o świecie, potrzebuje tak osiąść troszeczkę, to jest dla niego miejsce i on będzie to miał.
Okej, okay, a jeszcze kontynuując wątek świata, bo zwrócił uwagę Maciek, jakby mówi tak, jak nagrywaliście, tak podsumuję takie pytanie, jak nagrywaliście głosy lisów, bo są przedziwne.
Tak, tu specjalnie aż dopytywałem Mikołaja, żeby nam przypomniał cały ten proces. Mikołaj Kurpios, on u nas zajmuje się muzyką i dźwiękami do gry. I co Mikołaj podkreślał od samego początku, żeby przypomnieć sobie i wszystkim, że Against the Storm powstawało na początku po godzinach, to znaczy wszyscy pracowali wtedy w innych firmach i ta gra powstawała sobie po godzinkach z zerowym budżetem. To jedynie tyle, co sami z własnej kieszeni wysupowaliśmy, więc to nakładało bardzo duże ograniczenie na cały projekt. No i też między innymi na to, jak podeszliśmy do całej warstwy dźwięków i voice-overu. To znaczy od samego początku wiedzieliśmy, że nie chcemy zatrudniać voice actorów, bo nas po prostu na to nie stać. Jakby to byłby overkill dla nas wszystkich, gdybyśmy teraz zatrudniali voice actorów. Więc te wszystkie dźwięki nagrywał Mikołaj u siebie w studiu wraz z lepszą połówką bądź osobami, z innymi osobami najczęściej, albo to z biura, albo gdzieś tam z naszego grona przyjaciół. Więc tak to się zaczęło i tego się trzymaliśmy, już nie wymienialiśmy później dźwięków i myślę, że nawet nie chcielibyśmy. Podoba nam się to, jak to wyszło, że te dźwięki są takie dziwne. Tak jak właśnie wspomniałeś, dźwięki lisów konkretnie Mikołaj działał na takiej zasadzie, że dostawał od zespołu rewki różnego rodzaju, to znaczy portrety, to znaczy opis, jakieś może architektura budynków i na tej podstawie starał się wymyślić ten język. Jeśli dobrze zapamiętałem, zaczynał chyba od takich spisania sobie różnych fraz, często inspirowanych różnymi dialektami, czy to w przypadku lisów chyba francuski i jakieś języki nordyckie, tego typu inspiracje, no i też jako taki ciekawy twist, czy też pasujący do lisów, uznał, że fajnie jakby one mówiły przez zęby trochę. Więc to wszystko sprawiło, to wszystko stoi za tym dźwiękiem lisów, mniej więcej. Nie wiem, czy coś chcesz jeszcze, Michał, do tego dodać.
No, na tyle, na ile nie dźwiękowcy mogłyby to wytłumaczyć, dokładnie. To myślę, że tak to
dokładnie.
Tak zadziałało.
Na to oczywiście masa różnego rodzaju efektów, dużo feedbackowania, iteracji, bo też, co Mikołaj podkreślił nam, kiedy go zapytałem o to, jak tworzył dźwięki, że bardzo dużo marudziliśmy w tym procesie i bardzo dużo musiał zmieniać. Więc tak, to też iteracyjnie przechodziło przez różne etapy.
Dobra, a kontynuując kwestię raz, bo też na przykład padło takie pytanie, dlaczego bobry lubią owsiankę?
Oj, akurat to jest bardzo złożone designerskie pytanie, ponieważ większość takich rzeczy wynika z balansu, czyli jest tak, że mamy powiedzmy 20 potrzeb w grze, 5 gatunków, może dojść 6, może dojść 7 i trzeba je rozłożyć w taki sposób, żeby one pasowały tematycznie, żeby były zbalansowane, czyli mniej więcej każda się pojawia 3 razy, ale żadna rasa na przykład nie polega za bardzo na mięsie, żadna nie polega za bardzo na produktach zbożowych i rozkładanie tego było zaskakująco skomplikowane i trudne, więc może być tak, że czasami ktoś ma jakąś potrzebę, która nie jest super oczywista, czyli dlaczego bobry jedzą owsiankę? Zapewne tak pasowało po prostu.
Okej, okay, czyli nie ma to jakiejś wielkiej tajemnicy.
Nie, 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 zupełnie jakby balans tych potrzeb jest jednym z takich kluczowych elementów w strukturze designu i rzeczy są tam po prostu bardzo mocno wyliczone.
Okej, okay, okej. Okay. A wychodząc poza temat w takim razie samego uniwersum, wypuściliście grę, tak jak na początku mówiliśmy, 8 grudnia, tak? I grudzień, czy w ogóle koniec roku, to jest taki okres, który zwłaszcza duzi wydawcy lubią omijać. Lubią omijać, bo chcą, żeby ludzie kupili gry na przykład swoim, nie wiem, dzieciom na święta, żeby one były już w sklepach na półkach i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, no może wyjątkiem jest Cyberpunk, który wyszedł nawet 10 grudnia, ale Cyberpunk z kolei był
to
trochę
wypchnięty.
To jest
ta gra, której wszyscy chcą uniknąć.
Tak, i on był trochę wypchnięty, prawda? Więc jakby to była trochę inna sytuacja, ale a wy z kolei wypuściliście grę właśnie koniec roku. To jest taki moment, w którym też różne podsumowania roku czasami już są w ogóle w toku, czasami już w zasadzie już były, bo na przykład The Game Awards, czyli te całe growe Oscary, no to już w zasadzie one się zaczyna zbieranie tych informacji gdzieś w okolicach listopada, bo to muszą redakcje z tego świata przemielić i tak dalej. Całą tą imprezę trzeba ogarnąć, więc jakby wypuściliście ją tak późno, ale może paradoksalnie właśnie jest odwrotnie. Może dla mniejszych projektów to jest dobry moment, kiedy z kolei nie rywalizują o uwagę z tymi wszystkimi Red Deadami, innymi jakimiś dużymi projektami, jakimiś asasynami i tak dalej. Jak to widzicie?
Jest jedna, tylko jedyna poprawna odpowiedź. To zależy. To jest jedyna, jeśli mam być szczery i jeśli ktoś tego słucha i myśli o swoim też własnym, prywatnym projekcie, kiedy go wypuścić, no to zależy. To bardzo zależy. Myślę, że w jakiejkolwiek innej sytuacji prawdopodobnie też chcielibyśmy uniknąć tego okresu grudniowego, końcowo-rocznego. Natomiast tutaj trzeba dużo oddać naszemu wydawcy Hooded Horse. Oni zajmują się, pomagają nam z marketingiem, to znaczy głównie prowadzą ten marketing. My tutaj tylko coś tam na social media sobie wrzucimy jakieś śmieszne, śmiechowe pościki, a oni natomiast odpowiadają tutaj za strategię marketingową, więc tutaj trzeba im oddać to, dobór daty to leżał po ich stronie. Oni gdzieś tam właśnie dużo zastanawiali się nad tym, jaka będzie odpowiednia, też trzeba tę datę uzgodnić z partnerami, bo my też na przykład wychodziliśmy na PC Game Pass, więc tutaj dużo różnych czynników trzeba było wziąć pod uwagę też, na przykład okres promocji na Steamie, Winter Sale i tak dalej. Bardzo, bardzo dużo różnych czynników. Ja tutaj też nie czuję się na tyle kompetentny, żeby powiedzieć jakby, co dokładnie za tym stało. My też przy okazji naszej pierwszej premiery Early Accessowej bardzo uważnie patrzyliśmy na inne tytuły, które wychodzą, żeby właśnie uniknąć takiego z tego momentu, kiedy wszyscy wychodzą naraz i prasa by o nas nie napisała, czy też twórcy nie mieliby czasu w ogóle zagrać w naszą grę. Tak było właśnie z poprzednimi premierami. No, kiedy wydawaliśmy już Against the Storm na Steamie, no byliśmy w o wiele lepszej pozycji. Ta gra była przez rok w Early Accessie, zdobyła dużą pulę graczy. No, cały czas gdzieś tam nasz daily concurrent users, ile osób gra dziennie, jest bardzo wysokie. Też gra się dobrze sprzedaje, więc na pewno byliśmy w lepszej pozycji niż wcześniej, co też pomogło nam, powiedzmy, z doborem daty. Nie musieliśmy być aż tak ostrożni, nie musieliśmy się aż tak bać o to, że przyćmią nas inne tytuły. No i też...
To wy przyćmiliście inne tytuły.
I'm the danger.
No trochę tak, trochę tak.
No troszkę tak, bo jakby głównie unika się tego grudnia, żeby nie zniknąć na Steamie. Steam jest z jednej strony bardzo demokratyczny i przychylny indykom, ale z drugiej strony też bardzo dużo rzeczy jest na revenue i miejsca są ograniczone. W każdej sekcji jest powiedzmy 5-6 miejsc. Jeżeli są większe, bardziej popularne gry, to po prostu bardzo łatwo wypaść z tych miejsc, więc to jest ten czynnik, który najczęściej determinuje, że ludzie uważają na ten koniec roku. I przez ludzi mam na myśli małych indyków, tak? Bo bardzo łatwo zostać po prostu zmiecionym w takich sekcjach przez jakieś większe tytuły, nawet jeżeli nie są jakieś super dobre.
Właśnie, bo wspominaliście o tym, że zbliżała się data premiery i byliście już w miarę, jakby czuliście się już troszkę pewnie. A jak ta premiera ostatecznie okazała się względem waszych przewidywań? Bo są różne metody oceniania tego, jak gra będzie się ostatecznie sprzedawała. Jakaś tam metoda na podstawie wishlist, jakaś, no, prawdopodobnie wydawcy mają tonę różnych narzędzi, które pozwalają ocenić, no ale to nigdy nie jest tak, że zawsze wiadomo, tak? No Larian na przykład, który wypuścił Baldur's Gate 3, mówił, że wiedział, że to będzie popularna gra, ale no nie był w stanie ocenić, że to będzie aż tak popularne. Jakby to było, jakby przebiło to oczekiwania. A jak było w waszym przypadku?
No my na pewno też nie jesteśmy wydawcą, więc nie mamy aż tylu danych do porównania. Wydaliśmy tylko jedną grę na PC-cie. Gdzieś tam mamy własne doświadczenie z pracy w innych firmach, więc trochę mniej więcej wiedzieliśmy. Znaliśmy te różnego rodzaju przeliczniki. Ja zawsze byłem jakoś tak mało uwagi przykładałem do tych przeliczników, bo one w większości przypadków moich nie sprawdzały się jakoś specjalnie. To było jakieś tak mniej więcej na oko, okej. Ale nie zawierzałbym, powiedzmy, im za mocno i nie stawiał wszystkiego na jedną kartę, bo to może się, tak jak mówisz, bardzo mocno zmienić, czy pozytywnie, czy negatywnie. Więc nas na pewno zaskoczyła. Na pewno sprzedała się lepiej, niż zakładaliśmy. Ja też przegrałem zakład. Jeśli chodzi o liczbę sprzedanych kopii, pomyliłem się mocno i teraz wszyscy czekają, aż ten zakład odrobię. Więc kiedyś 24-godzinny stream w stroju Bobra muszę zrobić. Dokładnie. Czekajcie. Okay. Bardzo nas pozytywnie zaskoczyła. Pytanie zmierzało do tego, przeliczniki.
Chodziło mi bardziej, czy jak was zaskoczyła sprzedaż? To znaczy w sensie, czy była dużo większa niż sądziliście, czy dużo większa?
Jeżeli byśmy się teleportowali 2 lata wstecz, to jest przytłaczająco większa. W sensie nigdy w życiu byśmy tego się nie spodziewali. Okay. W momencie premiery, kiedy po roku Early Access na Steamie, to rzeczywiście te liczby wishlist były już takie. Dalej im jakby nie dowierzaliśmy, ale nie można się kłócić z wykresem. Więc premiera poszła mniej więcej tak, jak zakładaliśmy, bardzo, bardzo dobrze, ale znowu, gdybyśmy się cofnęli 2-3 lata wcześniej, to bardzo gorzko bym się śmiał na,
Oj tak.
No, na sugestie, że to może tak pójść. No bo mimo wszystko, tak jak Łukasz mówi, zaczynaliśmy gdzieś po godzinach sobie grzebiąc po prostu projekt i...
A właśnie, i ile trwała produkcja gry do wypuszczenia i może w 2 etapach, bo był etap wypuszczenia we wczesnym dostępie i jakby ile wcześniej pracowaliście nad grą?
To tak, zaczęliśmy w listopadzie 2019. Powiedzieliśmy sobie, po roku ma coś trafić na Steama. I pracujemy tylko po godzinie. Nie mamy żadnych pieniędzy, ale żebyśmy coś mieli za rok. I rzeczywiście, nie do końca jestem pewny, jak to się udało, ale po roku wypuściliśmy demo na Steama. To był taki nasz pierwszy bit. Pierwszy raz coś pokazaliśmy i rzeczywiście to graczom spodobało. A potem... Potem jakby zeszliśmy na Epika. Nie wiem, czy Łukasz pamiętasz daty dokładnie.
Tak. To było tak, że no ty zacząłeś pisać kod do City Buildera w listopadzie 2019, a to już było po tym etapie zawiedzenia się RPG-em, inaczej zmiany zdania. I chyba... Tak, demko było w 2020, a w 2021 w lutym założyliśmy studio i zaczęliśmy pracować nad grą full time. Wyszła na Epiku, bo ta nasza gra była na początku dostępna przez rok ekskluzywnie na Epiku. To wyszła 18 października 2021, potem rok później na Steamie. No i teraz po 2 latach early accessu pełna premiera na Steamie. Więc łącznie zespół 6-osobowy pracował nad nią full time przez 2,5 roku, a wcześniej przez jakieś 1,5. Ona była robiona przez mniejszy zespół po godzinach.
Okej. Okay. A jeszcze takie pytanie, powoli zmierzając ku końcowi. Shattered Plane to jest taka gra, którą...
O, czyli będziemy prać brudy teraz,
nie
tak?
Nie było tego pytania w mailu, który wysłałeś. To bym zrezygnował. Poznaliśmy się w firmie, która tworzyła gry społecznościowe i mobilne we Wrocławiu. To jest Origin Story Eremite Games. Poznaliśmy się i pracowaliśmy nad grami społecznościowymi. Nie podobało nam się to za bardzo. To znaczy dużo się nauczyliśmy, wynieśliśmy dużo, w Early Accessie powtarzaliśmy niektóre dobre praktyki, które tam poznaliśmy, ale nie podobało nam się robienie gier społecznościowych i mobilnych. Więc dla spokoju, dla zdrowia mentalnego, czy też żeby pokazać, że potrafimy coś innego, zaczęliśmy sobie robić po godzinach grę mobilną, strategiczną, premium. Płacisz raz, grasz i nie ma żadnych mikrotransakcji.
Ale od początku to miała być mały projekt, żeby sformować zespół, jakby dotrzeć się, nauczyć się ze sobą pracować. Jakby często startowaliśmy na innym stanowisku niż kończyliśmy ten projekt. Typu Aaron w swojej na co dzień był, pracował w QA-u, ale w Shattered Plane już tworzył grafiki, więc to był taki nasz sposób na stworzenie zespołu i dotarcie się. Natomiast jeżeli pytasz nas, czy to była dobra gra?
To jest, bo może widzowie nie wiedzą, to jest, przez długi czas mieliśmy to na stronie jako nasza gra, pierwsza gra. No to był taki projekt raczej właśnie po godzinach dla przetestowania siebie, naszych umiejętności, nauczenia się czegoś nowego. Jest to gra o strategiczna, o słowiańskich bogach, w słowiańskim świecie, w którym z jakiegoś powodu żyją wilkołaki i czarodzieje. Jakby no, słowiańskość po prostu wyciekała z tej gry. No.
Czyli po prostu to jest taki, są pewne cechy wspólne, no bo jest fantazja na przykład. No i rozumiem, że wpływ na Against the Storm był taki, że po prostu uczyliście się, że każdy projekt musi najpierw przejść jakąś fazę testów, jakichś nieudanych rzeczy, no i lepiej to było zrobić na czymś tego typu, niż koniecznie na właściwej już grze. Tak,
że... To była taka rozgrzewka dla zespołu. Tak. Nie myśleliśmy wtedy o robieniu gier na komputer, tylko mamy zespół, zróbmy najprostszą grę, jaką się da. Oczywiście ona nie wyszła wcale taka prosta, ale zróbmy pierwszy projekt razem, zobaczmy jak pójdzie. I trochę po to był ten projekt.
Przy okazji okazało się, że ludziom się podoba i kupują i to nas też zaskoczyło bardzo i też trochę nabraliśmy takiej pewności siebie, że jakby stworzyliśmy coś, co się podoba i nie pozabijaliśmy się przy tym, przy okazji nie pokłóciliśmy.
To prawda.
No bo to jest ważne, tak, żeby się dowiedzieć, co nie działa, tak. Co może działać lepiej. Jakby tak. Cały ten, nigdy nie dowiesz się, jak coś może... Jakby, jakie są problemy danego zespołu, czy danego produkcji, czegoś, jeśli po prostu nie popełnisz iluś błędów po drodze, tak?
To prawda.
Okej, super. Dobra, czyli tak, pracujecie na razie nad Against the Storm, pracujecie nad kolejną zawartością, trzymacie się tej niewielkiej liczby studia, tak? Nie chcecie rozbudowywać, nie chcecie kombinować, tak?
Jest to przerażająca perspektywa, rozrastanie się, szczególnie, że jesteśmy takim małym, bardzo zgranym zespołem przyjaciół i raczej, jeśli już, to będziemy dostosowywali projekt pod zespół, niż powiększali zespół pod projekt. To jest raczej w tą stronę będziemy szli.
Także raczej na giełdzie nas nie zobaczysz. To tak. Nie o to chodzi.
To spoko, to się cieszy.
Ani na Skillshocie raczej też nie będzie ogłoszenia o pracę w Remind Games. Jakby dobrze nam się tak pracuje, jesteśmy fajnie naoliwionym zespołem i trochę przeraża nas też trochę perspektywa powiększania zespołu. Ogólnie pytałeś o wyzwania wcześniej w trakcie rozmowy. Jednym z wyzwań, być może i trudniejszym niż tworzenie gier, jest prowadzenie firmy, zarządzanie zespołem. Jakby to wszystko dookoła czasem jest o wiele bardziej skomplikowane, trudne, uprzykrzające życie niż samo robienie tych gier. Więc to są rzeczy, których chcemy zminimalizować.
Nie rozumiem, to jest jakby, jest taki element, powiedzmy, cykl życia studiów robiących gry, który polega na tym, że w trakcie produkcji liczba pracowników wzrasta, a potem zazwyczaj z kolei trzeba tych ludzi, znaczy trzeba. No firmy podejmują takie decyzje, że chcą ich zwalniać, co pewnie jest takie nieprzyjemne, bo i tworzy jakąś atmosferę pewnie nieprzyjemną wewnątrz, więc rozumiem, że utrzymanie niewielkiego zespołu daje wam jakby bezpieczeństwo, znaczy unikniecie takich właśnie sytuacji, gdyby się okazało, że kolejny projekt nie jest aż tak duży, jak byście chcieli na przykład i dlatego zatrudniliście kolejne 50 osób i tu nagle się okazuje, że to niekoniecznie był ten hit, który utrzyma te 50 osób. Dokładnie. i tak dalej.
No niestety rok 2023 i początek 2024 pokazał, no tysiące ludzi jest zwalnianych z pracy. Jest to taki po-covidowa czkawka,
tak.
Więc mam nadzieję, że skończy się to w pewnym momencie, no ale tak, no nie chcielibyśmy nigdy być w takiej sytuacji i przeraża nas to odrobinę, więc trzymamy się naszego małego zespołu. Oczywiście, jeśli się okaże, że będzie nam brakowało kompetencji, a brakuje nam ich często, to będziemy się zastanawiać. Na razie pomaga nam outsource po prostu.
No tak.
Przykładowo ikonki do gry tworzy Teran ze Stanów Zjednoczonych, którego gdzieś tam wyłapaliśmy i on też już od półtora roku, chyba z półtora, coś koło tego, współpracuje z nami, więc myślę, że tego będziemy się też mocno trzymali outsourcu, raczej takich pojedynczych zleceń, aniżeli zatrudniania kogoś na stałe, chociaż zobaczymy, czas pokaże.
Tak, no rozumiem, że na pewnym etapie skończycie pracę nad Against the Storm, będzie to nowy prawda. Projekt i wtedy pewnie wyjdą nowe wyzwania i będziecie się zastanawiać. Dobra, to w takim razie bardzo wam dziękuję za to, że przyjechaliście. Było bardzo miło z wami porozmawiać. Jesteśmy dużymi fanami waszej gry. Wiemy, że też jest wielu fanów wśród naszych widzów i naszych czytelników i naszych słuchaczy. No i życzymy wam powodzenia w takim razie. Dziękuję wam bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy również. No i też czytelnikom, widzom, bo faktycznie, tak jak mówiłeś, dużo miłych słów padało pod artykułami waszymi, czy pod filmami, także jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni.
To dziękujemy wam również w takim razie. Trzymajcie się, pa, pa.
Cześć.
Cześć.